Czytamy znowu pierwszy list do Koryntian, wracamy do tego listu i dzisiaj będziemy czytali piąty rozdział i przeczytamy cały piąty rozdział. To jest tylko 13 wersetów, więc to jest króciutki rozdział. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami. Jako że ktoś ma żonę ojca, a wy staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć spośród was tego, który dopuścił się tego czynu. Ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem już osądziłem, tak jakbym był obecny tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Niezdrowa jest wasza chluba. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Tak więc świętujmy nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i występku, lecz w przaśnikach czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z ludźmi nierządnymi, lecz wcale nie miałem na myśli nierządnych tego świata lub chciwców, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wówczas musielibyście wyjść z tego świata. Teraz zaś piszę wam, abyście nie przestawali, ale jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, żebyście z takimi nawet wspólnie nie jadali. Co mi bowiem do sądzenia tych z zewnątrz? Czy nie tych wewnątrz trzeba wam sądzić? Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. Więc wracamy do listu do Koryntian i pamiętacie, pierwsze cztery rozdziały były poświęcone bardziej jakby jedności Koryntian, problemami, które oni mieli z tym, że nie potrafili funkcjonować wspólnie jako Kościół. Nie potrafili, nie szanowali siebie nawzajem. Teraz Paweł przychodzi do takiej drugiej części listu i zaczyna omawiać bardzo konkretne problemy związane z ich codziennym życiem. Więc przechodzimy do różnych tematów, o których w Kościele nie tak często się mówi. Niektórzy może nawet mogą myśleć, że to takie tematy, które nie przystoją, żeby mówić w Kościele, bo tak jak czytaliśmy nawet ten fragment, nie mówi on o rzeczach, o których mówilibyśmy w Kościele na co dzień. Jeżeli dobrze pamiętacie, to Paweł, czy wynikało też w tych pierwszych rozdziałach listu do Koryntian, że Koryntianie uważali się za strasznie duchowych ludzi. Tak? Ponieważ później dalej dojdziemy do tego momentu, wśród nich obfitowały różne dary Ducha Świętego, proroctwa, języki, różnego innego rodzaju dary duchowe. Uważali się za ludzi duchowych. I Paweł teraz pokazuje im tą prawdę o ich duchowości i mówi o kilku rzeczach, które są związane z ich codzienną rzeczywistością. I cały piąty i szósty rozdział mówią o tym, że wśród Koryntian, po pierwsze, tak jak czytaliśmy tutaj, jest niemoralność, że tolerują oni pewne niemoralne zachowania, tak bardzo niemoralne, że nawet ludzie niewierzący nie tolerują takiego rodzaju zachowania. Później mówi o tym, że sądzą się między sobą, że bracia, którzy siedzą w kościele, uważają się za strasznie duchowych, kiedy mają jakiś problem, zamiast rozwiązać go między sobą, idą do sądu i przed świeckim, można powiedzieć, trybunałem próbują rozwiązać swoje sprawy. I po trzecie, Paweł dalej mówi w szóstym rozdziale, nie mówi wyraźnie, o kim jest mowa, ale wyraźnie piętnuje to, że niektórzy spośród nich wydają się korzystać z usług prostytutek, które w Koryncie funkcjonowały. I Paweł omawia właśnie też ten temat. Więc mówi do nich, słuchajcie, może uważacie się za duchowych, ale w tej swojej duchowości tolerujecie w swoim życiu pewne zachowania, które nie mogą mieć miejsca. I dzisiaj właśnie o jednym z tych zachowań będziemy mówić. Więc czytamy, że Paweł mówi, że słyszy się, czy on usłyszał, czy generalnie jest o tym mowa, o nierządzie między wami. Nierząd to takie dzisiaj biblijne słowo, którym się na co dzień nie posługujemy, ale przypuszczam, że współczesnym odpowiednikiem byłoby słowo niemoralność. Tak, że słyszy się o pewnej niemoralności między wami. I to takiej niemoralności, i nasze tłumaczenia mówią, której nie ma nawet między poganami. Tak naprawdę w języku greckim nie ma tutaj czasownika, nie ma takiego czasownika, nie ma. Czyli nasze tłumaczenia dodają ten czasownik i najczęściej tradycyjnie mówią nie ma, ale najprawdopodobniej dużo lepszym tłumaczeniem byłoby, czy dodaniem czasownika byłoby to, że o takiej niemoralności, jakiej nie tolerują nawet poganie, nawet ludzie niewierzący. Dlatego, że Paweł mówi o sytuacji, w której ktoś żyje w takim sensie dosłownym, seksualnym z żoną swojego ojca. Oczywiście ze swoją macochą, dzisiaj byśmy powiedzieli. I było to zachowanie, które w rzymskim prawie było karalne. To było przestępstwo. Rzymianie karali takie relacje. Groziło za to wygnanie Oczywiście karali bardziej, czy może zwykli ludzie rzadko się tym zajmowali, ale nie było to coś niesłychanego. Takie rzeczy zdarzały się nawet w rodzinie cesarskiej i w tym czasie mniej więcej byli właśnie tacy arystokraci, byli karani za takie rzeczy wygnaniem na odległe wyspy, gdzie mieli jakby być w osamotnieniu, spędzić swoje życie. Więc Paweł mówi, te rzeczy, które dzieją się między wami w kościele, taka niemoralność nie jest tolerowana nawet przez pogan. Nawet poganie nie chcą, czy formalnie nie zgadzają się z tym. Jak wyglądała ta sytuacja? Oczywiście mówimy tutaj nam wszystkim, kiedy czytamy o tym, wydaje się to bardzo, bardzo gorszące i takie na pewno jest. Nie wiemy, na czym dokładnie cała sytuacja polegała. Najprawdopodobniej albo możliwe jest, że czy jedna możliwość jest taka, że ten mąż czy ojciec tego człowieka już nie żył. I znając sytuację w tamtego świata, ta żona mogła być o tyle młodsza od niego, że byłaby mniej więcej rówieśnicą tego człowieka, który z nią współżył. Tak? Czyli raczej to nie była sytuacja, gdzie dużo, dużo starsza osoba żyła z kimś dużo młodszym. Te różnice wieku między mężem a żoną były duże, więc być może oni byli rówieśnikami. Dlaczego, jeżeli prawo rzymskie nie karało tego, nikt nic z tym nie zrobił? I przypuszczalnie jedna możliwość jest taka, że właśnie być może ten mąż jednak żył, ten ojciec jednak żył. Na pewno ta kobieta nie była chrześcijanką. Jeżeli ten ojciec dalej żył, to też najprawdopodobniej nie był chrześcijaninem. Jedynym chrześcijaninem był ten młody człowiek, który w tą sytuację się można powiedzieć, stworzył taką sytuację, czy dał się w nią w jakiś sposób wciągnąć. I tak jak mówię, jest wielkie prawdopodobieństwo, że mąż mógł zgłosić to przestępstwo, czy w zasadzie to był jego obowiązek. Teraz albo nie żył i dlatego tego nie zgłaszał, albo nie robił tego dlatego, że wymagało to najpierw rozwodu z jego strony. Co zresztą myślę, że dla każdego z nas miałoby to sens, tak? Jeżeli ta jego żona żyła z jego synem, no to jakiś lepszy powód można by mieć, żeby się nie rozwieść. Więc on musiałby się rozwieść, żeby wnieść oskarżenie przeciwko tej kobiecie. Wielce prawdopodobne, a wręcz prawie pewne jest to, że była to kobieta, która miała bardzo wysoki status społeczny. Była to osoba, która była wpływowa, bogata, pochodziła być może z jakiejś bardzo znanej rodziny i z tego powodu rozwód z nią nie był wygodny w tamtej kulturze w takim sensie, że spowodowałby utratę wpływów, spowodowałby utratę majątku znacznego być może przez tego ojca. I dlatego cała ta sytuacja była w rodzinie tolerowana. Spowodowałoby to też wiele wstydu, gdyby mieli się rozwodzić. Więc tolerowano, w tej rodzinie tolerowano tą sytuację. Dlaczego tolerował to Kościół? Również najprawdopodobniej dlatego, że osoba ta była bardzo wpływowa. I Kościół liczył na to, że tolerując taki związek, będą, no mówiąc tak potocznie, będą coś z tego mieli. Myślę, że w takich współczesnych czasach można by to porównać, gdyby ktoś ze zboru miał romans z jakąś wysoko postawioną osobą, urzędnikiem, nie wiem, panią burmistrz, i Kościół by to tolerował, bo dzięki temu romansowi można by załatwić różne sprawy, które Kościół chciałby, żeby były załatwione. Dostać może jakąś ziemię, może załatwić jakieś sprawy z podatkami związane, może inne, tak? I no, to jest pewien benefit, mieć bliską relację z kimś, kto jest wysoko postawiony i dużo może, tak? Więc najprawdopodobniej ta sytuacja w Koryncie właśnie tak wyglądała. Kościół tolerował to i Paweł bardzo wyraźnie mówi o tym, że jest to błąd z ich strony. Mówi w drugim wersecie: staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić. Więc Paweł wręcz mówi, że w tej sytuacji oni są zarozumiali, ich to wbija, być może wbijało ich to wręcz w jakąś pychę, że o, patrzcie, jeden z nas ma takie bliskie relacje, ma takie dojścia do kogoś wysoko postawionego, kogoś zamożnego, kogoś, kto ma wielkie, wielkie wpływy. W szóstym wersecie Paweł mówi: niezdrowa jest wasza chluba. Oni się wręcz chlubili być może tą sytuacją. Chlubili się, o, nasz brat ma dojścia, ma relacje do tej osoby. Ale Paweł więc sugeruje, że nie tylko w Kościele tolerowano to zachowanie, ale był to jakiś powód do swego rodzaju zarozumiałości i chluby. Takiego języka tu używa. I oczywiście z naszej perspektywy wydaje się to co najmniej dziwne i takim oczywiście jest. Z innej strony być może tolerowali to dlatego, że sami byli uwikłani w różne niezbyt moralnie jednoznaczne sytuacje. Tak, jeżeli, tak jak mówię, będziemy czytali dalej, że inni wysoko postawieni ludzie w Kościele, czy znaczący ludzie w Kościele sądzili się między sobą, jeszcze inni korzystali z usług prostytutek, no to jakby będąc uwikłanymi w te wszystkie sprawy, jak mogli ukarać kogoś, kto robił podobne rzeczy, tak? Oni wiedzieli, że niewiele ich sytuacja różni się od sytuacji, w której był ten człowiek, więc również tolerowali to zachowanie ze względu na swoje braki, na to właśnie, co się działo. Z kolei ubodzy ludzie w Kościele bardzo prawdopodobnie byli ekonomicznie związani z tymi bardziej zamożnymi. Tak? W starożytności funkcjonował w społeczeństwie taki system patronów i podopiecznych, czyli bogaci ludzie mieli swoich klientów, którymi opiekowali się, z reguły ubogich, których karmili, wspierali finansowo, pomagali im załatwiać różne sprawy, za co ci ubożsi musieli być lojalni względem swojego patrona, tak? Musieli wspierać jego dążenia, jego zamiary, często jakieś polityczne, byli jego klientami, byli tymi, którzy go wspierali. Więc bogaci w Kościele sami byli uwikłani w grzech, mieli coś być może z tej relacji, natomiast ubożsi w Kościele też byli zobowiązani w takim systemie socjalnym do tego, żeby to tolerować. Aczkolwiek, tak jak wspomnieliśmy, Paweł jasno mówi, że nawet w waszym systemie socjalnym taki system, taka sprawa nie jest tolerowana i powinna być karana, a wy jako Kościół nie reagujecie. Więc mamy taką sytuację i Paweł dosyć wyraźnie mówi, co z tą sytuacją zrobić. Tak? Po pierwsze, Paweł mówi, że mają usunąć takiego człowieka spośród siebie. Mają usunąć, mają załatwić tą sprawę, która przekracza wszelkie normy ówczesnej przyzwoitości, nie tylko kościelne, ale też te świeckie. I Paweł w tym swoim fragmencie najpierw mówi im, dlaczego mają to zrobić, a później mówi im, jak mają to zrobić. Więc o takich dwóch rzeczach też będziemy mówić. Dlaczego mają usunąć tego człowieka zaangażowanego w tą niemoralność i później jak, w jaki sposób mają tego dokonać. Więc po pierwsze Paweł mówi w szóstym wersecie, czy od szóstego wersetu dalej mówi, że czy nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasza całe ciało? Usuńcie stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, bo też Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze. Świętujmy nie w starym zakwasie, ani w kwasie złości i występku, lecz w przaśnikach czystości i prawdy. Więc Paweł mówi, że przede wszystkim Kościół nie może tolerować takich zachowań, dlatego że Kościół jest nową społecznością, jest nowym Bożym ludem, który ma żyć w zupełnie inny sposób niż funkcjonuje takie zwykłe społeczeństwo wokół nas. Tak, dla nich wiele z tych elementów tej niemoralności było związanych z tym, jak funkcjonowali ludzie wokół nich. I oni byli przyzwyczajeni, że pewne rzeczy dzieją się, no bo wszyscy tak funkcjonują. I my również często o pewnych rzeczach nie myślimy, dlatego że tak funkcjonuje świat. W takim świecie się wychowaliśmy. W świecie takich wartości. Ludzie mieszkający obok nas zachowują się w pewien sposób, funkcjonują, myślą w jakiś sposób, mają pewne wartości. I my często czujemy, że coś jest nie tak z naszym postępowaniem, ale myślimy, ale przecież to jest normalne. Przecież mój sąsiad jeden, mój sąsiad drugi tak robi, mój trzeci sąsiad tak funkcjonuje, moi znajomi tak żyją, więc jakby co jest w tym dziwnego. I kiedy popatrzymy na to, co Paweł dalej pisze, może tak teraz przeskoczę dalej, to Paweł nazywa takie rzeczy, które no, nie mają dla nas takiej wagi. Kiedy Paweł mówi, że mamy nie przestawać z chciwcami, zdziercami na tej samej zasadzie, co z niemoralnymi, to jeżeli głębiej się nad tym zastanowimy, to myślę, że każdy z nas zobaczy w swoim myśleniu pewną różnicę. Dla nas ludzie niemoralni są bardzo godni potępienia, tak? Większość z nas, dla nas to jest oczywiste. Natomiast kiedy zaczynamy mówić o chciwości czy zdzierstwie, to granice zaczynają się zacierać w naszym myśleniu. Co to jest chciwość, tak? Kogo określilibyśmy chciwcem? Kogo określilibyśmy zdziercą? Nie wiem jak wy, ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby wykluczono kogoś ze zboru za chciwość. Nie wiem, czy wy spotkaliście się z taką sytuacją. Za niemoralność bardzo często wykluczamy z naszych zborów ludzi za niemoralność. Natomiast za chciwość, jakbyśmy spróbowali, zaraz pojawiłyby się głosy, ale co to jest chciwość? Przecież czy on jest chciwy? Może on nie jest chciwy, on po prostu chce zarobić. Albo nie jest zdziercą, on po prostu dba o swój interes, tak? o swój biznes. O jakieś swoje rzeczy. I tutaj te kategorie, zwłaszcza materialne w naszym współczesnym dzisiaj świecie, są tymi kategoriami, których nie mamy jasności, gdzie jest ta granica między grzechem a czymś, co jest jeszcze dozwolone. Tak? Czy chrześcijański przedsiębiorca ma prawo płacić najniższą krajową i wymagać pracy, nie wiem, 14 godzin na dobę? Czy to jest chciwość i zdzierstwo, czy to jest jeszcze dbanie o własny biznes? Część z nas by powiedziała, to jest chciwość i zdzierstwo. Inna część, bardziej przedsiębiorcy, by powiedzieli, nie no, w takim świecie żyjemy, jak będę im więcej płacił, to zbankrutuję, to będę musiał zamknąć biznes, tak? I zaczęlibyśmy pływać w takiej sferze, gdzie bardzo trudno pewne rzeczy określić. Więc jedna z takich ważnych myśli w tym wszystkim to jest to, że musimy być czujni co do tego, co mówi nam świat, co, w czym wyrośliśmy nawet, czym się, czy, czego się uczymy z telewizji, z życia pewnych celebrytów, tak, którzy żyją na różny sposób. I my chcąc, nie chcąc, oglądając to, to po pierwsze ludzie wokół nas, niewierzący, przyjmują taki styl życia, bo, no bo jak oni mogą, to czemu ja bym nie mógł? A my patrząc później na nich też zaczynamy myśleć, a może to nie ma nic złego w tym wszystkim. I o ile niemoralność do pewnego momentu była też taka jasna, to coraz bardziej żyjemy w czasach, gdzie te granice zacierają się. Co już jest niemoralnością nawet w Kościele, a co nią nie jest. Gdzie jest ta granica, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Dlatego, że świat wokół nas coraz bardziej zaczyna żyć według własnych zasad. Tak? I nie ma problemu z wieloma rzeczami, które, nie wiem, jeszcze 10, 20, 30 lat temu były bardzo nienormalne w naszym społeczeństwie. Dzisiaj już są normą. Tak? Dzisiaj ludzie tak żyją i jak im zwrócisz uwagę, że to może to nie jest normalne, to się ze zdziwieniem na ciebie popatrzą i powiedzą, a co ty masz na myśli? Przecież wszyscy tak robią. Ale to nie wszyscy określa to, co jest normą dla Bożego ludu. W jakimś tam sensie możemy powiedzieć, że również w tym przypadku tej niemoralności było to, odzwierciedlała ona pewne rzeczy, które działy się wśród ówczesnych celebrytów. Bo ówczesnymi celebrytami nie byli aktorzy czy jacyś politycy, tak jak dzisiaj, tylko wtedy celebrytami ówczesnymi byli arystokraci, rodzina cesarza. Na nich wszyscy patrzyli i z nich brali przykład. Tak? Jeżeli tak się żyje w Rzymie, wśród największych, najbogatszych rodzin rzymskich, no to dlaczego my nie mielibyśmy żyć w taki sam sposób, tak? Więc ten łańcuch, jak pewne rzeczy się rozwijają, zawsze idzie od celebrytów, na których patrzą ludzie i mówią, no to jak oni tak mogą, to przecież i my tak możemy, tak? A później Kościół patrzy na to, co ludzie robią i mówi, no to jak wszyscy tak robią, to może w zasadzie i dla nas to nie jest takie, nie powinno być jakieś takie no, niezwykłe. Natomiast Paweł wyraźnie mówi im o tym, że Kościół ma być wspólnotą ludzi, którzy żyją w inny sposób. Żyją w zupełnie inny sposób niż nawet te normalne dla społeczeństwa zasady. Już nie mówiąc o tych, które nawet dla społeczeństwa nie są normalne, a taki był tutaj przypadek. Więc ta nowa czysta społeczność jest zbudowana na ofierze Chrystusa. Chrystus jako nasza Pascha został ofiarowany Bogu za nasze grzechy i to ma być fundament tego, że nasze życie ma wyglądać inaczej, że nasze życie ma być tym przaśnym życiem, takim, którego chce Bóg. Problem dla nas czasami jest taki, że ten zakwas jest smaczny. Nie wiem jak wy, ale ja wolę, tak mówiąc już po ludzku, takie bułeczki na zakwasie są dużo smaczniejsze niż te bułeczki, niż ta maca, którą gdzieś tam przaśną można dostać, która smakuje trochę może jak papier i czasami ją można zjeść, ale na co dzień nie jest wcale smaczna. Podobnie jest trochę z tymi kwestiami moralnymi. Te zakwaszone rzeczy wydają nam się być często smaczniejsze, przyjemniejsze, ciekawsze niż ta sucha moralność Bożego Królestwa. Tym niemniej znowu, tak jak w życiu, te smaczniejsze rzeczy często prowadzą do chorób. Można się objadać słodkimi bułkami i będzie nam dobrze. Ja wiem coś o tym i się objadałem, dopóki cukrzycy nie złapałem i musiałem sobie szczerze powiedzieć, styl mojego życia, czyli jedzenia, był związany z tym, że przyszły pewne konsekwencje. I podobnie jest w życiu. Kiedy żyjemy tymi dobrymi bułeczkami, które nam się wydają dobre, przychodzi czas, że trzeba to wszystko odchorować. I nie tylko my chorujemy, ale choruje cała nasza rodzina, chorują ludzie wokół nas, choruje całe społeczeństwo, jeżeli nie trzyma się tych zdrowych zasad, które zostały dane nam przez Boga. Więc grzech, o którym Paweł też tu mówi, był niebezpiecznym grzechem ze względu na to, że był to grzech, który był postrzegany pozytywnie. ten zakwas, przed którym Paweł ostrzega, to jest to, że właśnie niektóre grzechy ze względu na to, że mogą nam dawać pewne benefity, pewną przyjemność, mogą być postrzegane pozytywnie, tak jak w tym przypadku, tak jak wspomnieliśmy. Jeżeli to była osoba naprawdę wpływowa, mogła coś dla Kościoła załatwić, no to Kościół postrzegał tą relację jako coś pozytywnego, czy przedkładał to, tą możliwość ponad to, że było to niewłaściwe. I takie grzechy Paweł pokazuje jako te, które należy wykorzenić tutaj i teraz. Zauważcie, że dalej, kiedy Paweł mówi o ludziach, którzy sądzą się między sobą, nawet kiedy dalej mówi o ludziach, którzy korzystali z usług prostytutek, nie każe ich wykluczać. On ich koryguje, on mówi, tak nie wolno robić. On ich jakby przestrzega i pokazuje, jak oni powinni właściwie robić, ale nie mówi, wszystkich ich teraz szybko powykluczajcie. Oczywiście po jego korekcji, po tym, jak im wyjaśnił, jak sprawy powinny być, jeżeli nic by się nie zmieniło, pewnie również dotyczyłoby to tej dyscypliny. Ale ponieważ ten konkretny grzech był grzechem, który Kościół postrzegał jako coś pozytywnego, z którego nawet był dumny w jakimś tam sensie, dlatego Paweł zaleca im taką właśnie bardzo szybką reakcję i bardzo radykalną reakcję. Mówi, wyłączcie takiego ze społeczności, tak? Pozbądźcie się go, bo jego funkcjonowanie powoduje, że inni ludzie wokół niego również uważają rzeczy nienormalne za normalne. Tak? I myślę, że kiedy mówimy w ogóle o kościelnej dyscyplinie, to musimy mieć taką świadomość, że kościelna dyscyplina przede wszystkim ona nie dotyczy samego faktu, że jakiś grzech został popełniony. Bo wszyscy grzeszymy i gdybyśmy mieli wykluczać wszystkich za każdy grzech popełniony, to musielibyśmy się sami nawzajem wszyscy powykluczać bardzo szybko. Tak? Zostałoby trzech, którzy się uważają za świętych, a pewnie są ślepi, a nie święci, ale tak by to funkcjonowało. Natomiast kościelna dyscyplina przede wszystkim dotyczy faktu, kiedy ktoś grzeszy, ale nie postrzega tego jako grzech. I wręcz wyznaje, że to nie jest coś złego, a jest to coś dobrego. Wręcz przekonuje, tak? Czasami są takie sytuacje, myślę, że wszyscy je znamy. Zresztą stosunkowo niedawno taka sytuacja też nas dotknęła, tak? Gdzie popełniono coś niewłaściwego, ale wyznawane jest, że wszystko jest w porządku. To wręcz przeciwnie, z wami jest coś nie w porządku, tak? To nie z nami, to z wami jest coś nie w porządku. To wy jesteście legalistyczni. To wy źle myślicie o tym, jaki jest Pan Bóg. Tutaj jest wszystko tak, jak trzeba. I to są te sytuacje, czy takiej sytuacji dotyczy ten tekst, gdzie trzeba reagować szybko i trzeba reagować w pewnym sensie, no można powiedzieć nawet radykalnie. Więc co Paweł mówi, jak? Paweł mówi, dlaczego? Bo jesteście nową społecznością, która powstała jako na podstawie ofiary Chrystusa, naszej Paschi, która ma być przaśna, czysta. Więc jak mamy to robić? I Paweł mówi, wersety 3, 4, 5. Ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem już osądziłem tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Tak więc Paweł mówi, że jest to coś, czego ma dokonać zgromadzenie. Nie jakaś tam jedna taka czy inna osoba, ale całe zgromadzenie. Zgromadzenie ma pewną duchowe znaczenie. I to zgromadzenie ma co ma zrobić, ma osądzić to, co się wydarzyło we właściwym świetle właśnie Bożego Słowa. I następnie posługuje się taką frazą, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. I cała ta fraza powoduje wiele dociekań. Cóż Paweł miał na myśli? O co Pawłowi chodzi w tym wszystkim? I jak to rozumieć. I znowu musimy jakby spojrzeć na nią, Często niektórzy rozumieją ją w takich kategoriach bardzo, czy można ją dwojako zrozumieć, może tak powiedzmy. Niektórzy rozumieją w takich kategoriach ostatecznych, eschatologicznych, ale można ją rozumieć również w takich kategoriach doraźnych, tu i teraz. Po pierwsze, to co jest ważne, to to, że kiedy Paweł mówi, przekażcie takiego na zgubę ciała, posługuje się bardzo szczególnym wyrazem, który oznacza ciało. Tak, w naszym tłumaczeniu mamy jedno słowo ciało i ono dotyczy głównie naszego fizycznego ciała. Natomiast w Grece Paweł posługuje się dwoma różnymi słowami. Jest jedno słowo, którego używa, to jest słowo soma i to jest ono właśnie mówi o naszym ciele fizycznym. Ale Paweł używa też drugiego słowa, sarx, i to jest synonim tego słowa soma, ale u Pawła to drugie słowo jest zawsze używane w znaczeniu cielesnej natury człowieka, naszej grzesznej natury, naszej cielesności, nie fizycznego ciała naszego, ale naszej tego elementu, który właśnie popycha nas ku grzechowi, tego elementu, który sprawia, że myślimy, że grzech jest czymś przyjemnym, czymś fajnym, czymś, co przyniesie nam przyjemność i jakieś spełnienie w naszym życiu. Więc po pierwsze, to co musimy powiedzieć sobie, to Paweł mówi o zgubie cielesności, nie o zgubie ciała. Paweł nie ma na myśli tutaj zguby ciała w sensie fizycznym, że ten człowiek ma umrzeć, ale z tego, co czytamy, raczej ma na myśli to, że umrzeć ma jego cielesność. Umrzeć ma jego cielesność, ten element właśnie grzeszności. W jaki sposób ma umrzeć? Przez to, że szatan zajmie się tą jego cielesnością. I szatan oczywiście jest tutaj słowem tym mówiącym o przeciwniku Boga, nie przeciwniku, który jest równy, ale temu, który jest pod Bożą władzą i robi to, co tylko to, na co Bóg mu pozwala, ale jest też tym, który właśnie jest wyznaczony do tego zadania, żeby przesiewać Kościół, żeby kłamać, oszukiwać i zabijać, tak? Żeby w jakiś sposób wypróbowywać to, kim też jesteśmy. Więc Paweł mówi, że przekażcie takiego właśnie człowieka z tej sfery świętej społeczności, która jest chroniona przez Ducha Świętego i która jest chroniona przez to, czy w Kościele znajdujemy się w pewnej sferze, to może zabrzmi tak bardzo duchowo i jest to coś duchowego, ale jesteśmy w pewnej sferze, gdzie jesteśmy chronieni. Jesteśmy pod Bożą opieką. Bóg się nami opiekuje, Bóg nas chroni. Między innymi, czy ważną częścią tego chronienia jest właśnie Boże zasady. Boże zasady, według których jeśli żyjemy, to no one pomagają nam żyć we właściwy sposób. Tak? W sposób, który chroni nas przed pewnymi konsekwencjami. Natomiast poza społecznością jest świat, w którym ten szatan ma wolne ręce i może robić z ludźmi to, co mu się podoba. Może kłamać, oszukiwać i zabijać. I podsuwać im to, co wydaje się im atrakcyjne, ale prowadzi ku zagładzie. Więc to wykluczenie ma na celu właśnie wystawienie takiego człowieka, który upiera się, że jego niewłaściwy sposób życia jest właściwy. Wystawienie go, można powiedzieć, w sferę, z jednej sfery działania Chrystusa w sferę działania szatana. I pozwolenie mu, żeby robił to, na co ma ochotę. Idź rób to, na co masz ochotę, co uważasz za słuszne. Towarzyszyć ci w tym będzie szatan i zobaczysz, jakie to będzie miało konsekwencje, do czego to doprowadzi. I celem tego wszystkiego jest, aby duch był uratowany, czy zbawiony, mówią nasze niektóre tłumaczenia w Dniu Pana. I znowu, kiedy widzimy słowo zbawienie, to najczęściej no, nam się kojarzy z tym eschatologicznym zbawieniem. Tak, że będziemy, kiedy Jezus przyjdzie, to będziemy ostatecznie zbawieni, uratowani od tego zła, chorób, cierpienia, tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że nasze życie nie jest no takie, jakim chcielibyśmy, nie jest też takim, jakim Bóg zamierzył. Ale jest to słowo, tak jak to moje tłumaczenie mówi, które po prostu oznacza uratowanie również. Czyli zbawienie to jest taki bardzo kościelny termin, natomiast potocznie uratowany. I uratowanie dotyczy owszem, i tego eschatologicznego uratowania, ale uratowanie dotyczy też codzienności. Tak jak wspomniałem, jeżeli żyjemy w tej sferze Kościoła, jeżeli żyjemy według Bożych zasad, to jesteśmy uratowani, zbawieni od wielu konsekwencji grzechu, które musielibyśmy nieść, czy ponieślibyśmy, gdybyśmy żyli tak, jak na to mamy ochotę. Tak? Cierpienia, i tak jak widzimy, te Boże zasady ratują nas przed wieloma rzeczami. Więc człowiek ma być uratowany w dniu Pana. I znowu, dzień Pana to jest taka fraza, która znowu kojarzy nam się generalnie eschatologicznie, czyli dzień Pana to jest ten dzień, kiedy powróci Chrystus i osądzi świat. Ale jest to też taka fraza, która ma właśnie szersze znaczenie. Dzień Pana w Biblii jest za każdym razem, kiedy spada Boży sąd na Boży naród. To był dzień Pana. I ten ostateczny sąd jest tym dniem Pana z dużej litery. Tak? Ten ostateczny dzień Pana nadejdzie. Natomiast dzisiaj, czy w tym życiu, w którym funkcjonujemy dzisiaj, przychodzą na nas dni Pana. Przychodzą pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli dzisiaj, testy na nas. Kryzysy, które testują nasze życie i sprawdzają, czy rzeczywiście funkcjonujemy tak jak mówimy, że funkcjonujemy. Więc te dni Pana, dni nawiedzenia, kiedy Bóg przychodzi i objawia nam pewne rzeczy, testuje pewne rzeczy, one zdarzają się częściej. I wydaje mi się, że w tym akurat wersecie to Paweł ma bardziej na myśli te doczesne rzeczy. Czyli to, co mówi do nich, do chrześcijan, to mówi: przekażcie takiego człowieka szatanowi, aby została zniszczona jego cielesność, aby jego duchowe życie uratowało się w dniu, w którym zostanie nawiedzony przez Pana. Czyli w dniu, w którym zobaczy, gdzie jest i ponownie, no, można by dzisiaj byśmy powiedzieli, będzie miał tak dosyć tego swojego grzesznego życia, że znowu zwróci się do Boga i poprosi o odnowienie, o odrestaurowanie tego jego duchowego życia. A te złe doświadczenia, przykre doświadczenia, przez które będzie przechodził, będą na tyle bolesne, że pomogą mu właśnie odnowić różne rzeczy. Trochę tak jak dzisiaj, przypuszczam, Dorotka mówiła w swoim świadectwie, tak, że miała taki czas, kiedy odeszła od Boga, i to nie był dobry czas. Chociaż może na początku wydawał się jakiś tam atrakcyjny w jakiś tam sposób, ale ostatecznie ona wie, przyszedł dzień Pana, kiedy stanęła znowu przed wyborem, że albo musi wrócić do Boga, albo rzeczy będą dalej tak złe, jakie były. Tak? Więc o tym mówi Paweł. I to, co dyscyplina, taka Boża dyscyplina ma na celu, to jest odnowienie człowieka. To jest doprowadzenie go do miejsca, w którym on będzie gotów powrócić do Boga, a nie w jakiś sposób no, zaszkodzenie mu, ukaranie go w jakiś taki sposób, a teraz ci damy popalić, bo nie wiem, bo nie zgadzasz się z nami. Jeżeli popatrzymy na to, to zauważcie, że to chrześcijańskie podejście do dyscypliny jest trochę inne. Po pierwsze, jest inne niż w Starym Testamencie. Za takie przestępstwo w Starym Testamencie była śmierć. Za taką niemoralność Stary Testament wyznaczał karę śmierci. Tak? Człowiek miał być ukamieniowany za taką relację. Rzymskie prawo skazywało człowieka na wygnanie, praktycznie bez określenia jakiegoś czasu. Miał być wygnany na oddaloną wyspę i tam miał do śmierci spędzić swoje życie. Więc w takim świetle takich kar podejście Pawła jest podejściem swego rodzaju miłosierdzia. Tak? Jest to miłosierdzie, choć wydaje się trudne. Tak? Wyrzućcie takiego, oddajcie go szatanowi, ale celem tego wszystkiego jest odnowa. Jest to, żeby człowiek się upamiętał i powrócił do społeczności z Bogiem. Nie jest to kara w takim sensie, że zrobiłeś nie tak i teraz damy ci popalić, ale jest to swego rodzaju no, pomoc człowiekowi, żeby przechodząc przez to wszystko mógł powrócić do społeczności. I dalej, kiedy nawet Paweł mówi o konsekwencjach tego wszystkiego, mówi, że z takimi tego rodzaju ludźmi którzy są braćmi, ale są niemoralni, żyją niemoralnie, są chciwcami, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami lub zdziercami, to z takimi nawet wspólnie nie jadajcie. Więc Paweł przestrzega, że rezultatem tego wydania człowieka jest zerwanie pewnej relacji z tym człowiekiem. Aczkolwiek wydaje się, że nie chodzi mu... W tym samym czasie podobne procedury funkcjonowały w synagogach i również w takiej wspólnocie z Qumran, która była taką wspólnotą, która w czasach Chrystusa w Palestynie funkcjonowała. I tam... Na przykład właśnie w takiej wspólnocie Qumran dyscyplina polegała na tym, że wyznaczano albo pokutę, która trwała od 30 dni do 2 lat, to była najlżejsza kara, człowiek musiał pokutować, czy różnego rodzaju właśnie pokuty dokonywać. Później drugim etapem kary było zmniejszenie racji żywnościowych, czy człowieka nie dawano mu jeść tyle. Oni mieszkali w takich klasztornych wspólnotach, gdzie razem jedli, więc drugim etapem było ograniczenie komuś racji żywnościowych. A trzecim, kiedy wykluczano człowieka, to wykluczano go definitywnie. On po prostu za największe przestępstwa był wykluczony i nie miał prawa powrotu do wspólnoty. W synagodze z kolei właśnie można było, jedna osoba mogła wykluczyć kogoś na 7 dni, udzielić mu nagany za jakieś niewłaściwe, za złamanie prawa, niewłaściwe zachowanie. 3 osoby wyrzucały na 30 dni, czyli jeżeli 3 osoby się zgromadziły i komuś mówiły, że coś z nim jest nie tak, to miały prawo do 30 dni usunąć takiego człowieka z synagogi, a za rażące naruszenia prawa obkładano człowieka klątwą na czas nieokreślony. W synagodze. Usuwano go jako przeklętego i ta osoba miała być martwa dla pozostałych członków synagogi. W praktyce oznaczało to, że traktowano takich ludzi jak trędowatych. Czyli nie wolno się było do nich zbliżać na bliżej niż 4 łokcie. Cokolwiek łokieć, jakikolwiek miał, koło pół metra pewnie miał łokieć, 40 chyba parę centymetrów, więc no, bliżej niż 2 metry nie wolno było się zbliżyć w ogóle do takiego człowieka zdyscyplinowanego za poważne naruszenie. Więc znowu, kiedy patrzymy na to, co mówi Paweł, wydaje się, że Paweł aż tak radykalnie nie zachęca. On mówi, nie jedzcie z takim, nie miejcie z nim bliskiej relacji. Tak? Jedzenie oznacza bliską relację z kimś, ale nie zaleca traktowania go jako martwego. Także czasami w kościele tak to chcemy rozumieć, że niech ten człowiek będzie martwy, nie pozdrawiajcie, nie podchodźcie, uciekajcie, go na ulicy zobaczycie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie o to zupełnie chodzi. Chodzi o to, żeby nie mieć z tym człowiekiem bliskiej relacji, żeby nie mógł zatruć tym swoimi przekonaniami nas zatruć, ale myślę, że Paweł nie mówi o tym, że mamy od kogoś takiego uciekać. Bardziej to, co myślę, że powinno być, to traktować takiego człowieka właśnie w duchu miłości i napominania, że przypominając, że zrobił coś niewłaściwego, ale nie odcinać się od niego tak zupełnie i radykalnie. Więc w takim świetle tamtych zwyczajów i tego, co groziło w tym wszystkim, to jakbyśmy na to nie spojrzeli, moim zdaniem ta dyscyplina, o której mówi Paweł, jest aktem, swego rodzaju aktem miłosierdzia, swego rodzaju postępowaniem, które ma pozytywny cel, ma jakby ten... Cel, który chcemy osiągnąć, jest pozytywny. Jest nie ukaranie człowieka po prostu, czy nie porzucenie go, zostawienie i samemu sobie, ale jest pozostawienie go jego grzechowi po to, żeby poniósł wszelkie konsekwencje tego grzechu, ale bycie gotowym na przyjęcie go, kiedy nadejdzie dzień Pana w jego życiu i ten grzech i diabeł, który z nim będzie pracował, bo od tego jest, sprawi, że on ponownie zapragnie relacji z Bogiem i z Kościołem. Czas nam praktycznie się kończy. I jeszcze kilka myśli myśli, które... Więc to, co Paweł jeszcze też mówi Koryntianom bardzo wyraźnie w tych końcowych wersetach tego rozdziału, to to, że to, o czym mówi, nie dotyczy ludzi spoza Kościoła. Tak? My mamy unikać braci, którzy są niemoralni, czy ludzi, którzy są niemoralni, chciwi, którzy są zdziercami, co tu jeszcze jest wymienione, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami. Oszczerstwo to też jest taki grzech, który byśmy pływali trochę w zdefiniowaniu, co to znaczy oszczerstwo. Ale jeżeli ktoś jest bratem, a zajmuje się takimi rzeczami, to takich ludzi mamy unikać. Natomiast Paweł mówi, to jest oczywiste, że ludzie wokół nas tacy będą. I to nie ich mamy unikać, bo nie jesteśmy od tego, żeby sądzić tych, którzy są na zewnątrz. Jak Paweł mówi, ich osądzi Bóg, jeżeli do tego dojdzie. My dzisiaj mamy im głosić Boże miłosierdzie i nawrócenie, Ewangelię, dobrą nowinę, że Bóg chce przemienić to ich życie. Natomiast przede wszystkim mamy troszczyć się o to, żebyśmy my jako społeczność nie funkcjonowali według tych zasad, które może są normalne dla ludzi tam na zewnątrz, ale nie powinny być normalne dla nas jako społeczności. Co nie oznacza zamknięcia się gdzieś, schowania przed nimi i udawania, że my jesteśmy lepsi, bo z nimi nie mamy nic wspólnego. Ale oznacza właśnie to, że będziemy patrzeć na siebie, jacy my jesteśmy, będziemy poprawiać siebie. Znowu, my często mamy takie tendencje, żeby jako ludzie wierzący, jako Kościół, żeby krytykować grzechy niewierzących. W pewnym sensie jest to takie głupie zachowanie, no bo oni są po prostu sobą, ci ludzie są sobą. Możemy ich krytykować ile chcemy, to ich nie zmieni, ich grzechów, bo oni żyją w swoich grzechach, bo te grzechy są dzisiaj częścią ich natury, są dla nich naturalne, oni ich nie postrzegają jako grzechy, oni postrzegają te rzeczy jako miłe, fajne, jako wolność, jako różne rzeczy, więc krytykowanie ich nie ma żadnego sensu. Jakaś walka o to, czy ze światem, o to, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, też wydaje mi się mało sensowna. Natomiast to, co ma sens, to zwrócenie uwagi na to, żeby te rzeczy, które tam są normalne, nie były normalne wśród nas. Jeżeli nie powinny być, bo też nie wszystko jest nienormalne. Tak? Pewne rzeczy, które ludzie robią na zewnątrz, są zupełnie naturalne, ale pewne rzeczy nie są. I jeżeli my krytykujemy ich, ale tolerujemy to u siebie, to jest problem. To jest prawdziwy problem. Problemem nie jest, że oni robią to tam, bo tam to, że oni robią to tam, to jest problem w takim cudzysłowie Pana Boga, dla którego Pan Bóg ma rozwiązanie i Pan Bóg się tym zajmie w odpowiednim czasie. Tak jak Paweł mówi, tych z zewnątrz osądzi Bóg. Tamtych osądzi Bóg. Tam z nimi Bóg ma do czynienia i z nimi Bóg będzie pracował. Natomiast my mamy pracować ze sobą. Mamy patrzeć na siebie. Mamy w duchu miłości i takiego właśnie odnowienia. Nie żeby się katować, karać i coś tam, ale żeby umieć sobie powiedzieć z miłością, że pewne rzeczy nie są albo nie powinny być normalne pośród nas, pomimo tego, że Boże są normalne tam. Amen.